Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka mindfulness, redukcji stresu, nauczycielka akademicka. Pani Ewa pracuje na SWPS w Sopocie i to jest właściwie kierunek studiów, czy to jest fakultet i czy zdaniem pani właściwie każda uczelnia humanistyczna, nie tylko, może we współczesnym świecie powinna takie zajęcia ze studentami prowadzić? Tak na początek.
No, myślę, że tak. Myślę, że mogłoby tak być. No, tak jest też na świecie w niektórych uczelniach. Ale ja prowadzę seminarium na studiach podyplomowych z psychologii pozytywnej, a oprócz tego na SWPS-ie są też studia podyplomowe uważność i współczucie. One są prowadzone w Warszawie i w Poznaniu.
Czyli coś się w tym kierunku robi.
Rozwija się.
No tak. Będziemy też rozmawiać dzisiaj o tym, jak zatrzymać się w pędzącym świecie, a pretekstem do tego może być, ale nie musi, bo to jest aktualne niezależnie od konferencji i różnych wydarzeń. Interdyscyplinarna konferencja Mindfulness oraz program Deeper Mindfulness z profesorem Markiem Williamsem z Oxford University. I ona ma tytuł Odzyskaj spokój w pędzącym świecie. Jak uważność pomaga radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami i wzmacnia odporność psychiczną. Od razu kupuję cały pakiet.
Zapraszamy, oczywiście.
Bo to rzeczywiście obecnie są umiejętności i narzędzia niezbędne, bo my nie potrafimy się zatrzymać.
No, jest tyle bodźców otaczających, trudno jakoś z nimi zarządzać, jesteśmy przeciążeni. To ma swoje konsekwencje w postaci rozmaitych objawów psychosomatycznych, takiego myślenia nadmiarowego, braku spokoju, braku odpoczynku takiego regenerującego. A wiemy, że mindfulness, czy taki to, do czego zapraszamy, taki zatrzymanie, właśnie zarządzanie bodźcami, może troszkę wyłączenie się z bycia ciągle online. To jest też trudne oczywiście w tych czasach, ale tego się uczymy, bo widzimy, jak bardzo no, niebezpieczne skutki są tego przeciążenia.
Czy mindfulness jeszcze 30, 40, 50 lat temu był czymś innym niż jest współcześnie? Czy to się też zmienia? Nauka, narzędzia. Biorę pod uwagę oczywiście zmieniający się świat i tą całą technologię, która nam na pewno nie ułatwia.
No, pamiętam, jak w jednej z książek John Kabat-Zinn, który jest autorem tej metody, jakoś ją tak zorganizował, to on w jednej ze swoich książek mówił o tym, jak zarządzać newsami, wiadomościami, czyli jak czytać gazety, kiedy je czytać. No to była trochę inna rzeczywistość, bo teraz mało kto może czyta gazety, ale wszyscy jesteśmy online, często od samego rana otwieramy telefon. Nasz smartfon jest takim oknem na świat, który nas najbardziej wiąże, przeciąża właśnie. Więc na pewno ta technologia się zmieniła przez te tam 30-40 lat. I są programy, które uczą tego, czyli są pewne modyfikowane programy uważności na bazie tego, co John Kabat-Zinn zaproponował, potem Mark Williams z innymi naukowcami. Także mindfulness idzie bardzo z duchem czasu, dlatego mówimy o nowych technologiach. Nawet jeden z paneli na konferencji będzie poświęcony temu, jak sobie radzić z nowymi technologiami, nie odrzucając ich, tylko bardziej świadomie nimi gospodarować w swoim codziennym życiu.
Tak się zastanawiałam, przygotowując się do naszego spotkania, czy nauczyciele mindfulness nie mają już problemu z uważnością. Czy to jest jednak nieustanna praca? Właściwie jak to nazwać?
Nieustanna. My jesteśmy tak samo ludźmi odczuwającymi, tak samo jesteśmy w pędzącym świecie. Mamy dużo pracy, no bo jak mówimy o programach redukcji stresu, no stres jest wszechobecny właśnie z powodu też tego nadmiaru bodźców. Więc to, że dużo pracujemy, że prowadzimy mnóstwo zajęć, ta konferencja to też jest wielkie przedsięwzięcie. No i jak, powiem tak kolokwialnie, nie oszaleć, robiąc to wszystko, wiemy, że robimy dobre rzeczy, ale dla siebie też musimy robić. Czyli jak uczyć się odpoczywać, jak się wyłączać, jak dbać o relaks, o nie wiem, urlop, godziny snu takiego regenerującego. Więc my tak samo cierpimy na nadmiar.
Może łatwiej wam spojrzeć z dystansu i wyłapać te momenty, w których już należy odpuścić i skoncentrować się na odpoczynku.
Można powiedzieć, że my pracujemy bardzo ze świadomością, czyli rozumieniem siebie. I to ułatwia, to generalnie w ogóle w życiu ułatwia, jeżeli siebie lepiej znam, jeżeli czuję, jak się znowu zaczynam w coś za bardzo angażować, jak biorę na siebie za dużo, jak czuję się przeciążona, to pomaga. Bo no wtedy mogę coś z tym zrobić.
Ja może zacznę od takiej anegdoty, właściwie doświadczenia. Całkiem niedawno poszłam do jednego z popularnych sklepów, gdzie można kupić wszystko, żeby kupić taką zgniotkę, która ma pomóc redukować chyba napięcie, tak? Bo jedna z moich gościń, akurat mająca ADHD, mówiąca o tym i znająca problem, przyszła z czymś takim tutaj do studia, to pomyślałam, kupię. Zobaczę, jak to działa. No i się okazało, że nie ma tego i że to jest towar pierwszej potrzeby. Pani mówi, proszę przyjść w czwartek, będą nowe, kilkanaście sztuk, ale nie wiem, czy do końca dnia ich nie wykupią. I to jest może zabawne z jednej strony, a z drugiej daje to sporo do myślenia.
Że potrzebujemy jakoś rozładować to napięcie. No właśnie i myślę, że każdy z nas znajduje sobie jakiś sposób rozładowania napięcia, no bo jesteśmy właśnie przeciążeni. I są zdrowe, powiedziałabym, sposoby i są szkodzące sposoby. Więc to jest też, co wybierzemy. Ale co wybiorę, zależy od tego, od świadomości znowu, czyli od widzenia siebie. Bo taki antystresowy, jakiś taka piłeczka, są takie piłeczki, to jest no, puszczające napięcie na przykład w dłoni i w obręczy barkowej, w całych ramionach. Czyli to jest coś takiego, co nasze ciało w chwili stresu napina jako pierwsze. Właśnie dłonie
i barki.
Idzie napięcie przez ramiona do barków. Oczywiście nasze całe ciało może być napięte. Więc na przykład jak ktoś chodzi na tenisa, to bardzo dobrze jest uderzać, walić w piłkę, walić w sensie właśnie tego ruchu z barku, no grając, biegając po korcie. Więc jest dużo też takich pomocnych aktywności fizycznych, które mogą nam pozwolić to napięcie usunąć, zlikwidować, rozluźnić.
No cała aktywność fizyczna pomaga, tak? Nie tylko tenis, ale myślę też, że chodzenie, jazda na rowerze.
Jak najbardziej. Pływanie.
Tak, to wszystko pomaga.
Również spacery. Spacery też są uziemiające, no bo nogi idą, jeżeli to jest też świadome, jeżeli nie idziemy z telefonem czy ze słuchawkami, słuchamy podcastów, czyli umysł jest znowu zajęty. My się uczymy raczej robić jedną rzecz na raz, co jest niemodne, niepopularne teraz.
W czasach multitaskingu, tak?
Tak, no już też jest coraz więcej badań, które mówią, że nie ma czegoś takiego jak multitasking, że nasz mózg nie ma takiej możliwości, żeby w jednym czasie zajmować się kilkoma rzeczami. Mark Williams na tej naszej poprzedniej konferencji, on mówił o takim bardzo, dał nam takie ćwiczenie w trakcie wykładu, żeby policzyć, znaczy to był wierszyk, ale tak jak ja to prowadzę, to można policzyć do 10. No i wiadomo, bardzo szybko liczymy do 10. Potem w drugim momencie mówimy alfabet, tam do literki K na przykład. A teraz mów naprzemiennie, czyli 1A, 2B. I wtedy jak długo to trwa, bo mózg się przełącza. I to jest bardzo proste ćwiczenie, które pokazuje, że mózg czerpie z innych zasobów i potrzebuje na to czasu. Więc nie ma multitaskingu, tylko jest przeskakiwanie, multi-switching, a to kosztuje energię. Więc jeżeli ktoś w biurze pracuje i robi tak zwanych 10 rzeczy na raz, to jest wykończony na koniec dnia i może nic nie być zrobione. Bo raz robi maile, pisze, raz rozmawia przez telefon, to przerywa sobie, bo ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, to jest pilne. Więc wiemy, że to nie służy. Nie? I to wykańcza, wyczerpuje, a nie daje efektu.
To co w takim biurze zrobić? Zamknąć drzwi na klucz, nie wpuszczać?
Robimy też programy dla oczywiście menedżerów, czyli takie mindful leadership czy mindful management. Uczymy ludzi trzymania uwagi na jednej rzeczy. To jest też taka umiejętność dosyć trudna, no bo jak mówimy o smartfonie i o tych bodźcach, to bodźce czy na YouTubie, czy w innych aplikacjach, one zachęcają nas do zmiany, do przeskakiwania. Nawet shortsy, czyli te krótkie filmiczki, które od niedawna są na YouTubie, tak mi się wydaje, one są krótkie i zachęcają nas do tego, żeby tak jeden po drugim, czyli na ile uczę się utrzymywać uwagę? Na 15 sekund? Może trochę dłużej? I znowu i zmiana. Czyli mózg uczy się ciągłej zmiany i ciągłe czegoś nowego. Więc jak siedzę przy biurku i robię, nie wiem, piszę odpowiedzi na jakieś maile, muszę się skupić, to czy mój mózg jest w stanie znowu się skoncentrować? Tak jak kiedyś i być na przykład kilka minut w zadaniu, żeby to nie rozpraszać się właśnie, nie sięgać po telefon, nie robić chaotycznych jakichś ruchów, bo jakby mózg się przyzwyczaja, mózg się bardzo łatwo uczy nawyków nowych. Więc jeżeli mamy rozproszenie umysłu, to skutkuje również, na przykład rozmawiam, nie wiem, z moim dzieckiem, z partnerem, i nie mogę się skupić, bo za chwilę mi przychodzi myśl, a ja jeszcze miałam zrobić zakupy, a właściwie to chciałabym już iść. Czyli nie potrafimy być w jednym miejscu przez
Ale też
chwilę.
Nie potrafimy dokończyć bardziej złożonych zadań, bo napisanie maila czy odpowiedź na maila staje się po pierwsze trudna, po drugie nudna, tak? Bo nasz mózg już potrzebuje nowej atrakcji.
Dokładnie.
No ale nie wyłączymy social mediów, nie odetniemy się. Możemy to zrobić oczywiście, ale jesteśmy realistami, realistkami, więc pytanie, jak to zrobić, żeby jednocześnie nie wyjść zupełnie z tego świata cyfrowego?
To jest decyzja. Nie zachęcamy, żeby się wyłączać. Sami jesteśmy też na socialach. Ale zarządzać. Czyli na przykład, jeżeli mam taki nawyk, że jak rano się budzę, to pierwsza rzecz to jest włączam i słucham wiadomości, albo sobie patrzę na moje konto, to czy mogę tego nie robić? Na przykład, no to jest znowu świadomość i decyzja. Czy wybieram to, czy mówię sobie najpierw moja poranna praktyka, nie wiem, może ktoś tam, nie mówię, że medytuje, ale może coś robi, oddycha, czy robi jakieś tam asanę, czy w ogóle patrzy przez okno, czy idzie pod prysznic i potem sobie robi kawę czy coś. I wtedy, czyli mówię, okej, mam teraz 15 minut, sobie popatrzę, co tam jest. A może jeszcze inaczej, może dopiero jak, nie wiem, wrócę z pracy, to sobie spojrzę, co tam na moim Facebooku, czy gdzieś tam.
To jest bardzo trudne. Sama niedawno się nad tym zastanawiałam, jak bardzo, przepraszam za kolokwializm, lecę na autopilocie, tak? Wstaję rano, pierwsze co robię, włączam radio, a jednocześnie włączam pocztę. No i gdzie ja jestem?
No właśnie, słowo autopilot. To też jakoś uświadamiamy osobom, które zaczynają się interesować mindfulnessem, czy w ogóle jakąś poprawą w życiu, że mnóstwo rzeczy robimy na autopilocie i niektóre z nich są korzystne. Też doceniajmy to, że na przykład, nie wiem, wsiadam na rower, no to wiem, jak się jeździ rowerem, więc nie muszę na nowo się uczyć, czy prowadzę auto. To też nie jest to jak w momencie, kiedy zdałam na prawo jazdy i byłam cała zestresowana. Tylko są pewne automatyzmy, które nam nie służą. Czyli na przykład automatyczne myślenie. Takie myślenie zamartwiające albo
ruminacja tak zwana.
Ruminacja, tak? To już jakby kolejny
etap
szkodliwego myślenia. Martwienie się, myśli lękowe. Mnóstwo teraz obserwujemy takich zjawisk, że boimy się, że coś złego się wydarzy.
Tak, no. Będziemy o tym rozmawiać w drugiej części, bo to jest bardzo ważne i myślę, że to jest symptom naszych czasów. Właśnie to zamartwianie się, stres, czarne scenariusze, ruminacje. Mindfulness bardzo w tym pomaga. Ale też wpadł mi w oczy taki artykuł bardzo ciekawy o mindfulness w jednym z tygodników, że możemy się uczyć tej sztuki od dzieci, które wchodzą na przykład do strumyczka i nagle, ojej, jaka woda, jak mnie szczypie, jaka zimna, jaka ciepła, kamień. Czy to jest rzeczywiście dobra droga, że dziecko przeżywa ten zachwyt, bo się uczy nowych rzeczy i czy to jest rodzaj uważności, sztuki uważności?
Tak można powiedzieć, jak najbardziej. Nawet Kabat-Zinn jak podaje takie 7 podstaw uważności, ćwiczeń uważnych, to jednym z tych aspektów jest umysł początkującego. To jest zresztą zaczerpnięte jeszcze z myśli buddyjskiej, żeby nie mieć koncepcji. Czyli jak pani mówi teraz o doświadczeniu dziecka, które doświadcza świata, może pierwszy raz, bardzo jest to świeże doświadczenie. Czyli dziecko nie ma koncepcji, jaka powinna być, nie wiem, woda, trawa, żuk, szyszka, tylko po prostu bierze to, co jest. I trochę jak niemowlę widzi swoją dłoń, może po raz pierwszy sobie uświadamia, że to jest jego dłoń i patrzy. I po prostu patrzy na swoje paluszki, może obraca dłoń, patrzy, że to się rusza. Nawet palcami można poruszyć i nie ma koncepcji, że paluszek jest za cienki, za gruby, że rączka jest nie taka. Doświadcza po prostu tego, co jest. My nakarmieni różnymi pomysłami na życie, no też wiemy, że system edukacji nas jakoś tam kieruje, my już mamy koncepcję. Czyli na przykład wyjeżdżam sobie na urlop, płacę jakąś może niezłą kasę i jest nie tak. Nie ten hotel, nie ma air condition, nie takie jedzenie, nie tacy sąsiedzi. No, czyli mam jakiś pomysł, jak to powinno wyglądać i zamiast korzystać z tego wyjazdu, z tego odpoczynku, jest wszystko nie tak.
Czyli skupiamy się na tych negatywach, czy na rzeczach, które nas rozczarowały, bo rozczarowały. Są nie takie, a nie widzimy na przykład, że jest
piękna pogoda, że jest ocean, że mogę odpocząć, że są leżaki, że jest fajny basen. Mark Williams też o tym takie zdanie kiedyś powiedział, które też cytujemy, że nasze cierpienie bierze się z tego, że mamy coś, czego nie chcieliśmy, albo nie mamy czegoś, czego strasznie pragniemy.
Czyli największym wrogiem jest nasza głowa tak naprawdę.
No tak, bo to się bierze właśnie z tych koncepcji, z tego myślenia. Mm-hmm.
Czy mindfulness pomaga odwrócić uwagę od tego? Jakby
Po pierwsze znowu powiem o świadomości, czyli zauważam to, że moje myśli tak się nastawiają, tak się kieruję. I czy mogę tego nie robić? Pierwsze ćwiczenie, które robimy na naszych kursach uważności, takie no, na całym świecie takie samo ćwiczenie, to jest ćwiczenie z rodzynką.
Znam to ćwiczenie. To jest proste, a jednocześnie trudne.
Dokładnie. I ludzie są zaskoczeni, jak co głowa tworzy. Kiedy dostajesz rodzynkę, zaproszenie jest takie, często mówimy, jakbyś nigdy tego nie jadła wcześniej. Nie? Po prostu sobie wyobraź, że nigdy tego nie jadłaś, nie wiesz, co to jest. Nie nazywamy, że to jest rodzynka. No, oczywiście ludzie wiedzą, że widzą, jak dostają do ręki. Ale mamy tego doświadczać tak jak dziecko, tak jak pani mówi, takimi nowymi oczami. Że jest pomarszczona, że jest tam troszkę brązowa, a może złota, że prześwituje, a w środku może być pestka, może nie być, może pachnie, czyli zmysły. Uruchamiamy zmysły i staramy się nie podążać za myślami, które na przykład będą mówiły, ale śmierdzi, albo pewnie jest z konserwantami, albo ja nie lubię rodzynek. No co, ludzie też nie lubią rodzynek, prawda? To jest też fajne, jak ludzie doświadczają rodzynki, kiedy ja mówię, okej, możesz nie lubić, ale sprawdź, może te wszystkie, które do tej pory jadłaś, nie lubiłaś, ale może ta jest inna, bo tej nigdy nie jadłaś. Więc to jest ta jedna rodzynka. Więc ludzie też doświadczają, otwierają się, nie? Są chętni na otwieranie się. I zachęcamy, żeby widzieć te myśli, czyli znowu mówię o świadomości, ale nie podążać za myślami.
My dzisiaj próbujemy trochę o tej uważności porozmawiać, pokazać, jakie są narzędzia do tego, żeby rzeczywiście trochę się uspokoić, bo to nie chodzi o to, żeby zatrzymać świat, tak? Bo świata nie zatrzymamy. My sami się musimy zatrzymać. Czy o to właśnie chodzi? Dostosować się trochę, jak pani wcześniej mówiła.
Świat jest nieprzewidywalny. Będą okoliczności, które się pojawią niespodziewanie, nie takie, nieplanowane. I jak podążać za tym? Jak to uznawać? Nie jest to też, powinna może powiedzieć, taka bierna aprobata. tylko żeby w tej sytuacji, która jest, no na przykład choroba, nie? Bo to choroba jest bardzo ważna, wszystkich nas dotknie choroba. To jest jakby naturalne, nasze ciało się psuje. Psuje się w sensie...
Starzeje się.
I to jest nieuniknione. Oczywiście obecnie też robimy wszystko, żeby nasze ciało było ciągle młode, ale to wiadomo, że to nie jest możliwe. Więc jak sobie radzić, kiedy dostajemy na przykład diagnozę, że trzeba powtórzyć wyniki, że jest jakiś wynik niekorzystny, niedobry. To jak uznając, że tak właśnie jest, przyjąć to w pewnym sensie, jak to zaopiekować?
To jest bardzo trudne.
Czyli na przykład, co mogę dla siebie, czy dla bliskiej osoby, która może jest chora, zrobić? Czyli na przykład, czy mogę się skonsultować może jeszcze raz, może jeszcze powtórzyć badania, może jest jakieś inne leczenie, może trzeba tej osobie zapewnić, nie wiem, jakiś komfort życia, mimo że jest chora. Czyli no tak po prostu jest, że choroba będzie i teraz jak w tej chorobie poruszać się nie na zasadzie oporu, niezgody, tylko zaopiekowania.
Ale też olbrzymiego lęku, tak? Bo to jest sytuacja ekstremalna, jeżeli to jest ciężka i długa choroba. Przepraszam, mieć odrobinę jednak radości z życia i spokoju. To może się wydać kontrowersyjne w tym momencie, co powiedziałam, ale chyba do tego należy dążyć.
To jest w ogóle bardzo ważne, żeby widzieć, lęk w tej sytuacji będzie naturalny. Czyli to jest też uznanie swoich uczuć. Mindfulness też do tego zachęca, żeby być świadomym tego, co czuję, co przeżywam. Czyli będę miała myśli lękowe związane z tą sytuacją. Ale jak nie iść w takie właśnie czarne scenariusze? Czyli nie myśleć, że nie, że umrę albo już, nie wiem, nigdy nie wyzdrowieję. Tylko no, wiedzieć, że choroba no, ma swój przebieg, ma swoje zagrożenia. Jak mogę się tym zaopiekować, czy jest taka możliwość, jak znaleźć może też pomoc, no bo też szukamy jakoś pomocy. Jak może nie siedzieć w necie i nie czytać na temat tej choroby, żeby wiele osób szuka informacji w internecie, czy pyta AI-a, czata, żeby się jakoś, nie wiem, więcej dowiedzieć, a to powoduje jeszcze więcej lęku i takiego właśnie budowania czarnych scenariuszy. W to byśmy nie chcieli iść. Jest taka praktyka, uczymy takiej praktyki doświadczania przyjemnych, dobrych rzeczy, które drobnych, które w naszym życiu są. Czyli ta praktyka polega na tym, że codziennie, no to jest uczenie jakby umysłu, więc dlatego robimy to codziennie, zachęcamy, żeby to robić codziennie. Na koniec dnia przypomnij sobie jedną albo kilka rzeczy, które były tego dnia przyjemne dla ciebie. I to mogą być na przykład takie, że jak szłam przez park, to zobaczyłam, nie wiem, piękne hortensje. Teraz akurat kwitną, takie niesamowite, ogromne. Albo nie, ktoś się do mnie uśmiechnął, albo ktoś mnie przepuścił w drzwiach, jak tam wchodziłam do sklepu. Czyli takie drobne rzeczy.
Co się dzieje z naszym mózgiem, jeżeli my rzeczywiście będziemy to praktykować, wejdzie nam to w krew jak mycie zębów rano i wieczorem, tak? Można sobie nawet zapisać taką kartkę, bo my o tym zapomnimy. No, mózg ma takie tendencje, że ucieka w różne ścieżki. Mówi się o tej neuroplastyczności. No i, czego się uczy mózg w tym momencie?
To jest właśnie związane z neuroplastycznością. Zbadał to Rick Hanson, jeden z naukowców amerykańskich. Jest bardzo, bardzo taka ucząca książka, której autorem jest Rick Hanson. Polskie tłumaczenie jest Szczęśliwy mózg. I on właśnie po pierwsze uczy nas, opowiada, dlaczego nasz mózg jest nieszczęśliwy, czyli dlaczego ta część mózgu, ten gadzi mózg, dlaczego on ciągle mówi, o, będzie źle, wszystko się zepsuje, nie dasz rady, wszystko się źle skończy, czyli widzi zagrożenia, a ta część, która należy już do tej nowej części kory mózgowej, odpowiadająca za przyjemne doświadczenia, ona jest taka jakby uśpiona.
Jak teflon. On to chyba nawet tak nazywa, tak, że to się natychmiast odkleja, a ta druga, która te negatywne bodźce i myśli przyswaja, to jest jak rzep.
Dokładnie, on właśnie takie daje porównania. My to wykorzystujemy też w naszych ćwiczeniach. I żeby to nie był teflon, to chcemy to zatrzymać. I to jest ta praktyka. Czyli naucz się codziennie, wieczorem przypominać sobie, mówić. Można mówić do partnera, można to robić z dzieckiem. Takim dzieckiem, powiedziałabym, w wieku późne przedszkole, szkoła podstawowa, tak do nastoletniego wieku. Dzieci to bardzo lubią. Przypominamy sobie, co dobrego. Dobre lody były. Albo, a się fajnie bawiłem z Piotrkiem. Uwrażliwiamy też dziecko. A co jeszcze Rick Hanson zbadał? Że rób to wieczorem, czyli kończ dzień takimi dobrymi, przyjemnymi doświadczeniami. W pewnym sensie zasypiamy, jest taka możliwość, że nie będę zasypiać, jejku, oglądając jakiś horror albo myśląc, czytając newsy, że tam znowu trzęsienie ziemi gdzieś, tylko będę zasypiać w spokoju i w doświadczaniu dobrej rzeczy, czyli aktywizuje się ta część mózgu, która właśnie odpowiada za przyjemności. Ja pracuję już kilkanaście lat, prowadząc grupy i widzę zmianę. Nasze kursy trwają 8 tygodni. To jest to, co oni zbadali też w Ameryce, że potrzeba te 60 dni na wypracowanie nowego nawyku.
To Kabat-Zinn powiedział, tak? Że to jest ten...
To znaczy, to są inni, Prochaszka i inni naukowcy zbadali w tym samym mniej więcej czasie, kiedy Kabat-Zinn ustalał, organizował swoje programy. Średnio 60 dni. Oczywiście każdy człowiek jest inny, ale średnio 60 dni. I ja nie prowadzę badań, chociaż są osoby, które prowadzą u nas też w Polsce badania. Jest ich w ogóle na świecie bardzo dużo, jeśli chodzi o uważność. I widzę, ja tę zmianę widzę, jak osoby zaczynają zmieniać, jak twarz im się zmienia, jak mówią o tych swoich doświadczeniach, czyli To jest przepiękne, bo to są często osoby z dystymią, czy takim obniżonym nastrojem, czy osoby, które chorują na depresję i jak są w remisji, przychodzą na kursy. Nie każdy może korzystać z kursu, to powinnam już w tym momencie powiedzieć. Nie dla każdego to jest dobry moment, ale jeżeli ktoś się dobrze czuje, jest pod opieką terapeuty czy psychiatry, widać, jak ta osoba zaczyna widzieć swoją codzienność w innych barwach.
Odpuszcza to napięcie też, tak? I dlatego ciało się zmienia.
No bo nie jest ciągle ten stres, nie? I ten lęk, że wszystko jest źle.
Trochę już pani odpowiedziała na moje pytanie, które zaraz spadnie. Jak poradzić sobie z tymi natrętnymi myślami, z tą ruminacją, która wywołuje ogromny lęk? Bo to też jest powszechne we współczesnym świecie.
Czyli ruminacja przede wszystkim jest takim objawem przy depresji, czy dla osób z obniżonym nastrojem. Powstają wtedy bardzo często w naszym umyśle takie, nazywamy je negatywne, automatyczne myśli. I można powiedzieć, że naukowcy świetnie to zbadali. Jest taka lista, tam 30 chyba kilku zdań, takich zdań dołujących. Naprawdę niszczących człowieka. Jestem beznadziejna, nic mi w życiu już nie wyjdzie, nie dam sobie rady, moje życie nie ma sensu. Jak słyszymy te zdania, one naprawdę są okropnie niszczące dla człowieka, przygnębiające, obniżające nastrój jeszcze bardziej. Więc też uczymy, jeżeli osoba jest właśnie w dobrej kondycji i umie te myśli zauważyć, umie na przykład powiedzieć tak: o, ja miałam takie myśli kiedyś, ale teraz one nie są prawdziwe. Czyli świadomość wtedy polega na tym, że ja wiem, że mój umysł takie myśli tworzy, że może je tworzyć, ale też wiem, że są okresy w moim życiu, że ja nie mam tych myśli.
Ale też, że nie jest to scenariusz na nasze przyszłe życie, tak? Bo to często się z tym łączy.
Że to są tylko myśli. Że są takie momenty w życiu, nie wiem, może straciłam pracę, może straciłam związek i wtedy te myśli mają łatwość powstawania, ale że to nie jest prawda o mnie. Że to jest tylko myśl, która powstaje w związku z jakąś tam okolicznością. I to Mark Williams głównie badał, bo to jego programy, ten program radzenia sobie czy profilaktyki depresji, czy przeciwdziałania nawrotom depresji, tak jego program się nazywa, on zbadał, że dzięki temu, że osoba, która choruje na depresję, zaczyna mieć świadomość, że jakie myśli jej szkodzą, i jest ogromna szansa, że jak będą zbliży się kolejny epizod depresji, to ta osoba będzie umiała go zatrzymać. Właśnie nie podążając za tymi negatywnymi, za ruminacją i tymi negatywnymi myślami, czy lękowymi.
Ale też nie walcząc z tym, tak? Bo przestań myśleć o białym niedźwiedziu, tak? Natychmiast uruchamia nam się.
Czyli znowu akceptacja.
Tak.
Masz te myśli, ale nie podążaj za nimi. To samo jest z lękowymi myślami. Czyli mogą takie przychodzić, ale jak zatrzymać właśnie te czarne scenariusze, to takie mówienie, no to się nie uda, na pewno będzie jeszcze gorzej, bo to jest tylko, nawet tylko, to jest też programowanie. Nie?
To jest też to takie torowanie tej ścieżki w mózgu.
Przewidywanie
tak?
jakiegoś czegoś złego, co się wydarzy. My się uczymy dzięki uważności i tej świadomości bycia z tym, co jest. Czyli jeżeli teraz, nie wiem, złamałam nogę, no to teraz złamałam nogę i muszę tą nogą się zaopiekować, muszę iść do jakiegoś ortopedy, czy tam wsadzić ją w gips, potem muszę iść na rehabilitację i nie chcę tworzyć takich scenariuszy o rany, tak, już nie będę jeździć na rowerze, bo umysł będzie to tworzył. Niektóre umysły mają bardzo dużą łatwość tworzenia myśli lękowych. My też wiemy, to na terapii uczymy się, że jest źródło tego. Jeżeli moja mama była lękowa, czy ktoś z rodziny, moja opiekunka, moja babcia i mówiła, nie idź tam, bo spadniesz, nie? Nie wchodź na drabinki, bo spadniesz. No to dziecko czego się uczy? No lepiej nie iść na drabinki, nie jedź rowerem tak szybko, bo się przewrócisz. Więc uczymy się, nabywamy też tego.
Są te style przywiązania też, o których mówi psychologia, tak? Właśnie to jest ten styl lękowy na przykład, tak?
No to jest doświadczanie świata. I jeżeli mamy takie przeświadczenie, że coś złego się stanie, ale to jest nabyte. I dlatego warto wiedzieć, rozumieć, że jeżeli ja to nabyłam w dzieciństwie na przykład, bo właśnie mój opiekun miał takie myśli, tak mnie nastawiał. Jeżeli to jest nabyte, a zazwyczaj jest nabyte, to ja mogę się tego oduczyć. Czyli ja mogę inaczej myśleć.
Nawet mając 60, 70, 80
nawet,
lat.
Nawet, jak najbardziej. Jest trudniej, im jest. Ale słuchajcie, badania mówią, że neuroplastyczność dotyczy każdego mózgu. Moja mama ma 99 lat i cały czas robi Duolingo. No, to jest ewenement. Ja myślę, że ona powinna być w księdze Guinnessa. Oczywiście nie ma sprawnego już tak umysłu, ale nawet do niedawna jakieś tam słówka powtarza, no, chce się tego uczyć, więc no, jest ta możliwość cały czas pracy z mózgiem, z tymi szarymi komórkami.
Bardzo się cieszę, Pani Ewo, że kończymy tak optymistycznie. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której no nie zdążymy już powiedzieć, ale możemy sobie doczytać. Pani zresztą napisała o tym artykuł do jednego z tygodników, tak zwane Blue Spaces, tak? Czyli my nie musimy koniecznie zawsze chodzić na kursy i oddychać. Takie mamy też wyobrażenie często o mindfulness, że to jest jakaś w ogóle niesamowicie ciężka praca i że nie damy rady. Tak? Patrzenie na wodę na przykład. Tak? Słuchanie szumu fal, strumyka bez słuchawek na uszach.
No bycie w naturze, to jest w ogóle taki nowy nurt. No nowy, on też już tam ma te 40-50 lat może, ja podobnie jak mindfulness. Psychologia środowiskowa, czyli powrót do natury, no bo my wyszliśmy z natury, my wyszliśmy z ziemi, my wyszliśmy z pola. To, że mieszkamy teraz w miastach, to jeszcze 100 lat temu może nasi przodkowie nie mieszkali. Mieli kontakt z naturą, mieli kontakt z porami roku. My nie mamy, my nawet jeżeli pracujemy w jakichś takich obiektach, gdzie nie ma okien, no to my nawet nie wiemy, jaka jest pogoda przez 8 godzin albo i więcej. Więc to jest takie podejście, żeby wrócić do natury. To się nazywa tutaj ten nurt akurat Blue Spaces, czyli no, chodzi o wodę. Ale to jest też niebo, to jest też las, przecież teraz są już te spacery.
Nawet fontanna może być takim
fontanna.
Źródłem.
Fontanna, więc woda, ale właśnie to, co pani mówi, bez słuchawek, bez nadmiarowego myślenia, tylko słyszę plusk, widzę wodę, jak się porusza, może też jest zapach, no nad morzem, nad jeziorem jest zapach, czyli zmysły, bo to też może tu u nas nie wybrzmiało dzisiaj, ale mindfulness nas uczy wyjścia z głowy, z tego właśnie nadmiarowego myślenia do zmysłów, do czucia, do zapachu, do wzroku takiego bezkoncepcyjnego, czyli to, co widzę, jest w porządku, do dźwięków. Więc to jest taki powrót, już teraz też naukowo udowodniony, no bo wiecie, my jesteśmy też takim społeczeństwem, które lubi mieć fakty
dane, tak,
naukowe,
które potwierdzają.
Tak, tak. Więc jest coraz więcej badań takich dotyczących tego, jak to wpływa na naszą psychikę, na naszą regenerację.
Stawiamy kropkę, pani Ewo, więcej na pewno na konferencji. To jest interdyscyplinarna konferencja, która w Gdańsku, w ECS-ie konkretnie, będzie miała miejsce między 17 a 19 września. Zatytułowana Odzyskaj spokój w pędzącym świecie, jak uważność pomaga radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami i wzmacnia odporność psychiczną. Bardzo dziękuję. Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka mindfulness, redukcji stresu, a także nauczycielka akademicka SWPS w Sopocie, była dzisiaj naszą gościnią.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Dębska, dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.